Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Co się stanie z ludem Bożym u końcu czasów? Odpowiedzi na to pytanie poświęcił środową katechezę Ojciec Święty Franciszek. Papież nawiązał do opisu rzeczywistości ostatecznej świętego Jana. Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jako oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. To właśnie nas oczekuje, mówił Ojciec Święty. Dodał, że Jan mówi, iż w kościele oblubienicy Chrystusa uwidacznia się Jeruzalem nowe. Oznacza to, że Kościół jest nie tylko oblubienicą, ale powołany jest do stawania się miastem, symbolem współistnienia i ludzkiej relacyjności w pełnym tego słowa znaczeniu.
Drodzy bracia i siostry, a więc czego oczekujemy? Że Jezus powróci. Kościół oblubienica oczekuje swojego oblubieńca. Musimy więc bardzo szczerze postawić sobie pytanie, czy jesteśmy naprawdę czytelnymi i wiarygodnymi świadkami tej nadziei? Czy nasze wspólnoty żyją nadal obecnością Pana Jezusa i żarliwym oczekiwaniem Jego przyjścia?
Ojciec Święty skierował też swoje słowo do pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, karmelitanki, dziewicy i doktora Kościoła. Jutro natomiast przypada rocznica wyboru na stolicę Piotrową świętego Jana Pawła II. Tych dwoje świętych łączy zawierzenie wszystkiego Bogu, oddanie Kościołowi i duch mistycyzmu. Uczmy się od nich ewangelicznego radykalizmu i dorastania do życia w pełnej komunii z Bogiem. Z serca błogosławię Wam tu obecnym i Waszym bliskim.
Na zakończenie audiencji wierni odmówili wspólnie po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Dwanaście osób, w tym dwóch Polaków, zginęło w burzach śnieżnych i lawinach, które zeszły w ostatnich dniach w Himalajach, w centralnym Nepalu. Lawiny wywołane przez niespotykane o tej porze śnieżyce zeszły w dystryktach Mustang i Manang, w pobliżu popularnej trasy trekkingowej wokół Annapurny, gdzie zgłoszono wspinaczkę około 170 osób. Wiele osób jest zaginionych. Złą pogodę w samym szczycie nepalskiego sezonu turystycznego wywołał przechodzący cyklon. W tym tygodniu żywioł uderzył w południowo-wschodnie Indie, a na zdjęciach satelitarnych widać jego przemieszczanie się w kierunku Chin. Pogorszył się stan jednego z najciężej rannych górników leczonych po wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła w oddziale intensywnej terapii Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Lekarze ocenili go jako ekstremalnie krytyczny. W krytycznym stanie jest jeszcze jeden górnik, jego stan jednak się nie pogarsza. Stan czterech kolejnych rannych uległ dalszej poprawie. Tymczasem słyszymy, że NFZ oszczędza w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, a leczenie ciężko poparzonego górnika kosztuje średnio od 100 do 120 tysięcy złotych. NFZ płaci 45 tysięcy złotych. Pozostałe koszty ponosi szpital. Wynika to między innymi z niewłaściwego rozliczania procedur leczenia oparzeń. Liczone jest ono jako chirurgia plastyczna, a jak podkreślają lekarze, oparzenia to uraz wielonarządowy, leczony przez wielu specjalistów. Doktor nauk medycznych Mariusz Nowak, dyrektor Siemianowickiego Centrum, mówi, że w nagłych przypadkach angażowane są wszystkie możliwe środki. Lekarze nie mogą czekać.
Żeby sprowadzać im te wszystkie leki, które są niezbędne do najlepszego leczenia, jak tylko możemy, ale to wszystko kosztuje, proszę Państwa. No, wprowadzenie jednego leku to jest nagle 10 tysięcy dziennie dla tej grupy. To nie jest już jedna osoba, to nie jest dwie, tylko to jest grupa osób. Także proszę sobie uświadomić, że to jest pewna skala, która wzrasta N razy. Dlatego ja się obawiam o pewnego rodzaju zabezpieczenie finansowe i to też trzeba uświadomić urzędnikom, że trzeba to działać szybciej. To nie jest tak, że my możemy znowu poczekać pół roku, aż się na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia rozliczy. Odpowiednie pismo napisałem, wszystkie rzeczy takie papierowe są zrobione, to są pieniądze publiczne, jest to możliwość, no ale w takich sytuacjach, które są krańcowe, no jest prezes NFZ-u, który może wydać odpowiednie zarządzenie.
Cały czas nieznany jest los 42-letniego kombajnisty, który od ponad tygodnia znajduje się pod ziemią. Ratownikom poszukującym górnika drogę blokuje rozlewisko wody. Okazało się, że dwukrotnie większe jest niż wcześniej zakładano. Wiele wskazuje na to, że Rada Gospodarcza działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przestanie istnieć. Jak informuje prasa, do opuszczenia Rady szykuje się szefujący jej Jan Krzysztof Bielecki, który ma przejść do biznesu. W efekcie Rada Gospodarcza może przestać funkcjonować. Bielecki chce się odciąć od Platformy Obywatelskiej, ocenia Janusz Szewczak, analityk gospodarczy.
Dlatego, że po pierwsze został oszukany przez premiera Tuska, spodziewał się bowiem, że to on będzie kandydatem na komisarza. Po drugie, dają sobie coraz więcej osób wokół Platformy, tych propagandystów Platformy, zdaje sobie sprawę, że okręt tonie i to jest, można powiedzieć, no, przysłowiowa ucieczka szczurów z tonącego okrętu, bo przecież panią kopać rząd opuszcza również PR-owiec Michał Kamiński.
To jednak nie wszystko. Z medialnych informacji wynika także, że były minister finansów Jacek Rostowski nie będzie doradcą Ewy Kopacz. Miał zażądać zbyt szerokich kompetencji, co nie spodobało się premier. Inna wersja mówi, że to przez ludowców, którym nie spodobało się, że były minister finansów będzie doradcą w randze sekretarza stanu. Poseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski, zauważyła, że w tym gronie pojawia się także postać Sławomira Nowaka, byłego ministra transportu. Ma być on cichym doradcą od wizerunku.
Po prostu owczy pęd do stołków i tyle. W mojej ocenie tej sytuacji mam jeszcze jednego pędzącego, mianowicie pewnie pana Nowaka. Zobaczymy, czy też się rozbije o PSL bądź inne elementy skorodowane. Tyle i tylko tyle. No, jaki rząd, taki, tacy doradcy, taki rząd. Tyle. W sprawie stołków nawet nie potrafią się dogadać. No, przykre.
Rada Gospodarcza powstała 4 lata temu. Miała służyć Donaldowi Tuskowi do opiniowania dokumentów rządowych pod kątem realizacji celów polityki gospodarczej i społecznej. Krytycy tego pomysłu oceniali, że Rada ma jedynie uwiarygadniać decyzje szefa rządu. Sąd podtrzymał wyrok uniewinniający policjantów, którzy pracowali przy śledztwie w sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. Sąd pierwszej instancji uniewinnił ich od zarzutu niedopełnienia obowiązków służbowych, które mogło narazić porwanego na utratę życia. Chodzi o 2 policjantów, Remigiusza M. i Macieja L., którzy po uprowadzeniu Olewnika wchodzili w skład grupy operacyjno-dochodzeniowej zajmującej się tą sprawą. Śledczy zarzucili policjantom między innymi nienależyte zabezpieczenie miejsca przekazania okupu porywaczom, co mogło doprowadzić do utraty śladów kryminalistycznych. Trudno mówić o większej kompromitacji w sytuacji, gdy wiemy, że doszło do rażących zaniedbań i błędów w trakcie śledztwa, a sądy twierdzą, że nie ma winnych, ocenił Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
Są błędy, są zaniedbania, jaskrawe, dowodnie kompetencji, które przyczyniły się do śmierci młodego człowieka i z drugiej strony nie ma odpowiedzialnych, nie ma winnych. Dlatego uważamy, że musi być tutaj rewolucja, jeżeli chodzi o kwestię egzekwowania odpowiedzialności od fatalnie pracujących prokuratorów, sędziów i innych przedstawicieli organów ścigania. Dopóki nie będzie egzekwowanej odpowiedzialności, dopóki będzie ochrona za immunitetami i za korporacyjnymi sądami, dopóty zawsze tego rodzaju sprawy będą skręcane i gdzieś ukrywane i potem będą tego rodzaju straszne dramaty siłą rzeczy powtarzać się. My nie chcemy powtórek z tego rodzaju dramatu. My chcemy wniosków, aby one zostały wyciągnięte. Wniosków dobrych dla polskiego państwa, wniosków systemowych.
Dlatego Solidarna Polska zapowiada, że złoży do laski marszałkowskiej projekt zmian w zakresie odpowiedzialności zawodowej prokuratorów, sędziów za błędy i zaniedbania. Coraz bardziej możliwy jest kompromis w sprawie redukcji dwutlenku węgla. Jednym z rozwiązań miałoby być różnicowanie celów redukcji dla krajów bogatszych i słabiej rozwiniętych oraz możliwość handlu emisjami. Wynika z informacji jednego z dzienników. Oficjalnie rząd zapewnia, że negocjacje są w toku. Przedmiotem sporu jest propozycja drastycznego obniżenia emisji dwutlenku węgla aż o 40% do 2030 roku. roku. Cel ten, według możliwego porozumienia, miałby obejmować jedynie bogatsze kraje, a te słabiej rozwinięte musiałyby ograniczać emisję w mniejszym stopniu. Innym rozwiązaniem miałaby być możliwość handlu emisjami. Poszczególne kraje zamiast redukcji mogłyby zapłacić za emisję dwutlenku węgla państwu, w którym redukcja byłaby efektywniejsza kosztowo. Przedłużone byłoby preferencyjne traktowanie naszych elektrowni poza 2020 rok. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że propozycje te są marginalne w stosunku do podstawowego celu zaostrzenia polityki energetycznej.
40-procentowy cel redukcyjny w roku 2030 to jest tak duże zmniejszenie emisji CO2, że albo rzeczywiście zlikwidujemy nasze górnictwo i energetykę opartą na węglu, albo też będziemy płacili za pozwolenia na emisję CO2 ogromne pieniądze i wliczali to w ceny energii elektrycznej. Innego wyjścia nie ma. Te wszystkie swoiste gadżety, które nam podrzucają, one nie będą miały znaczenia dla tego, co będzie się działo w Polsce. I z przykrością tylko mogę odnotować, że takie zachowanie polskiego rządu oznacza, że nie liczy się kompletnie z realiami naszej gospodarki.
A decyzja dotycząca redukcji dwutlenku węgla zapadnie za tydzień na unijnym szczycie. Kazirodztwo konsekwentnie wynika z ideologii gender, powiedział na łamach naszego dziennika ksiądz profesor Dariusz Oko. Kierownik Katedry Filozofii Poznania na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie stwierdził, że kazirodztwo należy do istoty gender. W nim objawia się jego natura, propagowanie totalnego rozpasania seksualnego. Jak dodał ksiądz profesor, to jest aksjomat gender, że w seksie można wszystko, jeżeli osoby wystarczająco pełnoletnie się na to zgadzają, czyli według ideologów można żyć także kazirodczo. Ksiądz profesor Oko przytoczył w wywiadzie słowa duńskiego profesora prawa, który stwierdził wprost: nie widzę absolutnie żadnej różnicy między legalizacją związków homoseksualnych a dopuszczeniem związków kazirodczych. Profesor Piotr Jaroszyński, filozof, powiedział, że należy uświadamiać społeczeństwie o zagrożeniu, jakim jest ideologia gender.
W genderyzmie chodzi o to, żeby doprowadzić do zniszczenia rasy ludzkiej. Jak wiadomo, kazirodztwo jest właśnie taką formą, która prowadzi do degeneracji człowieka i dlatego we wszystkich religiach i we wszystkich kulturach było zakazane. I dlatego też nie ma się co dziwić, że genderyzm, który jest na usługach globalnego neomaltuzjanizmu, będzie również promował kazirodztwo po to, żeby zniszczyć ludzkość. Trzeba obok akcji jakby uświadamiającej, wyjaśniającej, na czym polega zło wszystkiego, co związane jest z gender, równocześnie omijać te środowiska, te środki, które zatruwają naszą myśl i nasze sumienie.
Ostatnio profesor Jan Hartmann nawoływał do rozpoczęcia dyskusji na temat kazirodztwa. W podobnym tonie wypowiadała się wcześniej profesor Małgorzata Fuszara, obecnie pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Coraz odważniejsze głosy za legalizacją kazirodztwa występują już w Niemczech, w Danii, w Australii czy Szwajcarii. W środę obchodziliśmy Dzień Dziecka Utraconego. W wielu polskich miastach sprawowane były eucharystie w intencji utraconych dzieci i ich rodzin. Odbyły się również spotkania z rodzicami, których dotknęła ta wielka tragedia. Utrata ukochanego dziecka, szczególnie tego nienarodzonego, jest traumatycznym przeżyciem dla rodziców. W Toruniu na cmentarzu komunalnym poświęcone zostało specjalne miejsce przeznaczone na pochówki dzieci zmarłych przed urodzeniem, mówi ojciec Wojciech Zagrodzki, proboszcz parafii świętego Józefa w Toruniu.
Jest to również miejsce, przy którym będą mogli odnaleźć i spotkać ze swoimi dziećmi w duchu tajemnicy świętych obcowania wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek przeszli przez doświadczenie poronienia.
Bardzo smutne są dane statystyczne, które mówią, że blisko 1/3 rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko, nie może się z nim pożegnać ani wyprawić mu godnego pochówku, a gwarantuje to polskie prawo. Wielu rodziców nie wie również, że w tej tragicznej sytuacji przysługuje im prawo do zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego. Na godny pochówek wciąż nie mogą liczyć dzieci zabite w wyniku tak zwanej aborcji, mówi Roland Garwoliński z Fundacji Pro Prawo do Życia.
Wiemy, że są utylizowane, więc jest to taki sposób, który jest bardzo niegodny człowieka. Są wyrzucane po prostu do śmieci, do kosza, bądź oddawane do instytutów patologii, a później nie wiadomo, co się z nimi dzieje.
Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest w Polsce od 2004 roku. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.